Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Mamy na łączach pierwszego gościa, Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Zanim o powrocie dzieci do szkół, to jeszcze dwa słowa o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Panie ministrze, ty z jaką nadzieją albo z jakim zainteresowaniem czeka pan na opublikowanie raportu, który ma dotyczyć strat wojennych w Polsce?
No jestem zainteresowany oczywiście, ale uważam, że jesteśmy na jakimś etapie pewnej drogi. Dyskusja na ten temat przez Polskę przez wiele lat się przetacza. Można powiedzieć jeszcze od czasów II wojny światowej. Ostatnio czytałem chociażby pozycje wyprodukowane przez polski rząd na wychodźstwie w Londynie jeszcze z czasów wojny, bardzo obszerne raporty mówiące o stratach wojennych w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki, ale nie tylko, bo i kultury, i świata religii, i organizacji pozarządowych, używając dzisiejszej nomenklatury pojęć. To wszystko jest bardzo dobrze opisane, zebrane. Warto, aby świat, a zwłaszcza nasze społeczeństwo i Niemcy o tym przeczytali.
I to jest też początek drogi politycznej. Ty, pan minister, jest pewien, że za tym raportem pójdą działania na gruncie polityki międzynarodowej, żądania zwrotu czy zapłaty reparacji od Niemiec?
Tu jest kwestia i zwrotu, i reparacji, czyli zadośćuczynienia majątkowego za straty wojenne ze strony państwa, które przegrało II wojnę światową, na rzecz państwa, które było pierwszą ofiarą i poniosło największe straty, licząc na obywatela, czy to obywatela zamordowanego na ogół społeczeństwa przed 1 września 1939 roku, czy licząc majątkowo na obywatela. Polska była największą ofiarą II wojny światowej. Może nie w liczbach naturalnych, bo Związek Sowiecki stracił więcej obywateli, ale z punktu widzenia liczby ogółu obywateli przed 1 września 1939 roku, to z pewnością tak.
To jest element polityki zagranicznej. Czy w tej kadencji jakaś nota się pojawi? Czy rząd polski oficjalnie zwróci się do rządu niemieckiego o reparacje?
Tego nie wiem, natomiast uważam, że należy dyskutować i zwłaszcza należy tę sprawę przedstawiać takim państwom, które reparacje wojenne otrzymały, a powiedzmy, że ich straty wojenne w stosunku do naszych były znikome. Myślę tu o takich nawet skrajnościach typu Brazylia czy Nowa Zelandia, które reparacje wojenne od Niemiec po II wojnie światowej otrzymały, a Polska ich nie otrzymała. I warto o tym mówić i warto również ten czynnik międzynarodowy w to włączyć, zwłaszcza te państwa, które otrzymały reparacje, aby były solidarne z tymi państwami, które tych reparacji nie otrzymały.
Pytanie, jak to jest prawnie, bo pojawiają się takie analizy, że jeśli chodzi o zasady prawa, to Polska się tych reparacji zrzekła, tak utrzymuje część opozycji.
To jest ta część opozycji, która uważa, że legalnym rządem w Polsce po II wojnie światowej była agentura sowiecka przywieziona tutaj w jakiejś furmance albo zrzucona na spadochronie. Ja akurat uważam, że legalny rząd polski, który kontynuował misję rządu polskiego funkcjonującego do 17 września na terenie Rzeczpospolitej, był rząd w Londynie. I rząd w Londynie bardzo wielkie wysiłki międzynarodowe czynił, aby nawet państwo administrowane przez agentów sowieckich otrzymało reparacje wojenne. I jako żywo nie słyszałem, aby Niemcy za coś uczynili tym żądaniom rządu polskiego po II wojnie światowej.
W tym roku Niemcy uznali swoje zbrodnie w Namibii i zgodzili się zapłacić odszkodowanie po 100 latach. Takie informacje płyną z Niemiec. Czy polski rząd w takim wypadku jeszcze długo będzie dyskutował, analizował, myślał, zastanawiał się, czy jednak wystąpi kiedyś oficjalnie o reparacje? Jak długo ta dyskusja będzie trwała, panie ministrze?
Moje prywatne zdanie, nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast jeśli pan mnie pyta o moje prywatne zdanie, ja uważam, że należy dwie rzeczy uczynić. Po pierwsze, zebrać w całości i policzyć, jaki jest nominał tych strat wojennych, a po drugie, rozpocząć bardzo ożywioną dyskusję międzynarodową z udziałem tych państw, które otrzymały reparacje, ale również tych państw, które uważają, że te reparacje, które dostały, były niewystarczające. Uważam, że należy na ten temat bardzo solidnie rozmawiać, na przykład przy udziale rządu Namibii.
powiedział Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki. Teraz przejdźmy, panie ministrze, do drugiego tematu, czyli rok szkolny. Wydawało się, że może ten rok szkolny rozpocząć się poważnym protestem nauczycieli, no ale teraz zdaje się, że rozpoczęcie odbędzie się bez kłopotów.
Mam nadzieję, że ten rok będzie co najmniej tak dobry jak poprzedni, a mam nadzieję, że lepszy. Przede wszystkim mam nadzieję, że nie będziemy mieli żadnych perturbacji związanych z obostrzeniami pandemicznymi, bo to było zmorą ostatnich lat, przy czym ten ostatni rok, który się zakończył 24 czerwca tego roku, ale ubiegłego roku szkolnego, też takim rokiem, w którym raptem kilka dni było wyłączeń ogólnopolskich. Oczywiście były lokalne ogniska COVID-u i w związku z tym szkoły nie funkcjonowały. W trybie stacjonarnym, tylko zdalnym. I liczę, że ten rok będzie całkowicie zdalny w całej Polsce i nawet tych miejscowych ognisk COVID-u czy innych stanów zagrożenia nie będzie. Mamy oczywiście również
czy całkowicie stacjonarny w szkole?
Tak, tak. Ja na to bardzo liczę. Uważam, że to jest wartość sama w sobie. Możliwość, aby młodzi ludzie nie tylko uczyli się, ale również socjalizowali, budowali wspólnotę w gronie rówieśników, w łączności z kadrą pedagogiczną, ze swoim wychowawcą.
A kadra pedagogiczna w jakich nastrojach przystępuje do roku szkolnego? Inflacja, odczyt wczoraj za sierpień, ten szybki odczyt GUS-u 16,1%. Pensje nauczycieli wzrosną 4% w tym roku. No tych najmłodszych o 20, ale to naprawdę młodych nauczycieli to nie jest dużo w polskich szkołach. Raczej są ci starsi.
Panie redaktorze, od 1 września pensja nauczycieli na nowym stopniu awansu zawodowego, czyli na tym stopniu nauczyciela początkowego, wzrośnie o 20%. Natomiast rzeczywiście nauczycieli na wyższych stopniach mianowanego i nauczyciela dyplomowanego od 1 września wzrośnie o 4%. Natomiast planowane zmiany w budżecie państwa od 1 stycznia zakładają rok do roku radykalny wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Najwięcej zyskają nauczyciele właśnie tego wspomnianego już przeze mnie stopnia nauczyciela początkującego, bo ten wzrost będzie o 1200 zł rok do roku między 1 stycznia a 1 stycznia 2023 roku. Też radykalnie wzrasta subwencja oświatowa, to znaczy ten wzrost, który był, którym się szczyciła Platforma Obywatelska między 2007 a 2008 rokiem, wynosiła niespełna 2,5 miliarda złotych. My podnosimy subwencję oświatową w ustawie budżetowej rok do roku o ponad 11 miliardów złotych. To jest radykalny wzrost, blisko 20% większa subwencja oświatowa. I te podwyżki również dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych będą znaczące z punktu widzenia ich pensji. To będą naprawdę jedne z największych podwyżek w ogóle w historii nauczycieli po 1989 roku.
Ale dopiero od pierwszego, jak rozumiem, stycznia.
Od 1 stycznia.
A co na to związkowcy? Bo pojawiała się nie tylko u ZNP, można powiedzieć ZNP, no to lewicowy związek albo postkomunistyczny, nie lubi rządu, wszystko się zgadza. Wszystko jest jasne i oczywiste, ale Solidarność Nauczycielska też ma do rządu pretensje, też uważa, że nie realizuje zapewnień, założeń, obietnic, które były powzięte przy okazji poprzedniego strajku nauczycielskiego.
Panie redaktorze, od 1 stycznia moim zdaniem czynimy zadość postulatom związkowym. Ja mogę tylko i wyłącznie wyrazić po raz kolejny zdziwienie, że strona związkowa, i tutaj nie chcę się czepiać tylko za tym, bo wszystkie centrale związkowe, również Solidarność, była przeciwna podwyżce, która była proponowana jeszcze w ubiegłym roku, aby podwyższyć wynagrodzenie o 36% dla wszystkich nauczycieli przy jednoczesnym zwiększeniu pensum o 4 godziny przy tablicy. I tutaj związki to zablokowały. Teraz proponujemy podwyżkę bez zwiększenia pensum.
Czyli ta próba zmiany tego gruntownego, podstawowego zapisu karty nauczyciela się nie odbędzie, a w ogóle jakaś reforma karty nauczyciela się zdarzy? Czy tutaj ten pad między rządami, kolejnymi zresztą, a związkami będzie trwał?
Ja mam nadzieję, że tak jak pan minister Czarnek wspomniał w jednym z wywiadów, że tego typu zmiany dokonamy już po wyborach przyszłorocznych.
Ktokolwiek będzie rządził. Panie ministrze,
mam nadzieję, na pewno mam mój głos.
Panie ministrze, też jeden temat wchodzi od dzisiaj. Nowy przedmiot do szkoły, historia i teraźniejszość. Ile podręczników do wyboru mają nauczyciele tego przedmiotu?
W chwili obecnej bodajże 3 podręczniki są dopuszczone przez ministerstwo, ale głowy nie dam sobie uciąć za to, ile jest podręczników, bo to specjalnie mnie nie interesuje. Bardzo się cieszę, że podstawa programowa, jak również zasób nauczycieli nie budzi najmniejszych wątpliwości, a to jest najważniejsze. Podręcznik jest dodatkiem, jeśli nauczyciel zdecyduje się wybrać taki czy inny podręcznik, bowiem wiem, do czego pan zmierza, do słynnego podręcznika wydanego przez wydawnictwo Biały Kruk, autorstwa bardzo utytułowanego
nawet nie chodzi mi o tą dyskusję, która jest całą masą fake newsów i pomówień wobec tego podręcznika, który też ma swoje wady, bo wydawnictwo Biały Kruk, szanowane krakowskie, ale nie do tej pory podręczników nie robiło i tu jest parę uwag, czy on na pewno dydaktycznie jest najlepszym podręcznikiem w historii polskiej edukacji. Są obawy, że nie jest, nie raczej nie o treść, tylko o formę tutaj chodzi. Ale też chodzi o to, że pozostałe podręczniki były dość późno przyjęte, więc nauczyciel, który z reguły miał kilka podręczników do wyboru do przedmiotu, teraz ma de facto tylko jeden, bo te dwa poprzednie, te dwa pozostałe, nawet nie wiem, czy są dostępne w księgarniach.
To prawda, ale to już jest pytanie do wydawnictw. Ja nie chcę tutaj nikogo ani reklamować, ani dezawuować. To jest decyzja w rękach nauczycieli przedmiotu. Jeśli będą chcieli skorzystać z danego podręcznika, ich święte prawo, jeśli nie chcą skorzystać z podręcznika.
Bo to była podstawa wolności w polskiej szkole do tej pory, że nauczyciel miał możliwość wyboru.
Tak, i to nadal jest utrzymane i nauczyciel nawet nie musi podręcznika, jeśli będzie gotów przygotować dodatkowe materiały dydaktyczne dla uczniów, jakieś konspekty, jakieś skrypty, jakieś prezentacje, które załącza do danej treści. Tutaj jest pełna dowolność, jeśli chodzi o nauczycieli. Natomiast bardzo się cieszę, że sam przedmiot i jego podstawa programowa, czy sama idea wprowadzenia tego przedmiotu, proszę zwrócić uwagę, nie budzić wielkich emocji w polskim społeczeństwie. Wręcz przeciwnie, ja się spotykam bardzo często z bardzo pozytywnymi głosami.
A jeszcze jeden element, który miał wejść od tego roku, nowości, czyli udział dzieci na strzelnicach, młodzieży licealnej, czy ze szkół ponadpodstawowych na strzelnicy. Co się dzieje z tym projektem? Czy już wiadomo, jak ci uczniowie będą strzelać, czy nie będą strzelać? Co jest z tym programem, panie ministrze?
To jest kwestia programu rozłożonego na 2 lata. W szkole podstawowej w ostatniej klasie będą kwestie związane z obroną cywilną w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. I w ogóle my nie tworzymy żadnego nowego przedmiotu, tylko zmieniliśmy podstawę programową właśnie tego przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. I tam dopisaliśmy kwestie właśnie związane z obroną cywilną, z radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych, jak rozpoznawać poszczególne sygnały alarmowe. Natomiast w szkole ponadpodstawowej jest ten element wyjść na strzelnicę, rozpoznawania rodzajów broni. Te zajęcia teoretyczne w miarę możliwości, tak jak struktura, infrastruktura dana lokalna na to pozwala. To jest również rozłożone w czasie przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, aby ta dostępność do tych lokalnych strzelnic była zapewniona i tutaj dajemy sobie czas, aby do tego, powiedziałbym, momentu, gdzie do każdej szkoły będzie dopisana jakaś strzelnica, czy też szkoła sama będzie dysponować strzelnicą. Pamiętajmy, że jeszcze przed 2002 rokiem w szkołach ponadpodstawowych w Polsce istniały magazyny broni. Co prawda była to broń gładkolufowa, pneumatyczna, tak zwane wiatrówki. To zostało niestety zlikwidowane. I ta infrastruktura przy tych szkołach dla wiatrówek funkcjonowała, gdzie młodzież na strzelnicę nie chodziła, ale w ramach przysposobienia obronnego miała możliwość właśnie tych zajęć strzeleckich, strzelectwa sportowego, które również przy szkołach funkcjonowało. To niestety zostało zniszczone i musimy to po prostu odbudować.
Pytanie, czy na pewno tamta forma dydaktyczna była najlepsza, ale to już temat na trochę inny.
Ale była, ale była. W tej chwili w ogóle jej nie ma i niestety jedną złą decyzją administracyjną, mówiącą o radykalnym zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa, jedną ręką praktycznie zdmuchnięto z polskich szkół właśnie te magazyny broni i amunicji, które funkcjonowały przez lata i nie budziły jakichkolwiek wielkich wątpliwości.
Powiedział Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim uczniom szczęśliwego nowego roku szkolnego.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl /
wspieraj Radio Wnet.